Naszym gościem jest Piotr Wesołowski, dziennikarz Braci Łowieckiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i od razu, Piotrze, mam do ciebie takie pytanie, które nawiązuje może do tego, o czym się ostatnio mówi, bo z jednej strony myśliwi są znienawidzeni przez to, co robią, a z drugiej strony nagle okazuje się, że w pewnych momentach są bardzo potrzebni, a ludzie nawet zadają sobie pytanie, gdzie oni są. To może w konsekwencji tego mojego pierwszego zdania zadam tobie pierwsze pytanie.
Więc jeśli dziesiątki lat temu weszliśmy w tą przyrodę, zaingerowaliśmy nie tylko poprzez rolnictwo, ale też i budownictwo i też oczywiście pozyskiwanie tej zwierzyny z lasu, czyli też tego zdrowego mięsa i wszystkiego, co się z tym wiąże, naruszyliśmy pewien porządek, pewną harmonię, która w tej przyrodzie od wielu lat funkcjonowała. My jako ludzie dodatkowo wnieśliśmy taki swój do tego wszystkiego dodatek w postaci chronienia niektórych gatunków. Coś, co w zasadzie w naturze nie występuje, tak? Bo natura nie chroni gatunków, które są słabsze. My, gdzie dbamy o to, żeby te była mniej więcej jakaś równowaga między gatunkami, starając się te proporcje w jakiś sposób utrzymywać. Teraz w momencie, kiedy byśmy zaprzestali polowań, to jedno z takich konsekwencji byłoby na pewno unicestwienie wielu, wielu, wielu słabszych gatunków w Polsce, chociażby takim gatunkiem kiedyś bardzo popularnym, a dzisiaj wymagającym takiego odnawiania jest zając, jest kuropatwa, bardzo zanikowym, w zasadzie nie spotykam na ziemiach polskich, jest taki ptak drop, którego też jest chęć odnowienia.
No ale powiedz mi, jest troszeczkę. Z czego wynika zanikanie tych gatunków, akurat tych, które wymieniłeś najczęściej?
Zanikanie wynika głównie wynika z przewagi jednych gatunków nad drugimi. W tym przypadku chodzi głównie o drapieżniki, które są takimi naszymi naturalnymi mieszkańcami jak lisy czy wilki, ale są też drapieżniki, że tak powiem, które nas naszły w tym naszym kraju. Takimi są chociażby jak szopra, czy jenot, czy norka amerykańska, które potrafią wyrządzić dużo więcej szkody niż te nasze rodzime gatunki, gdyż są bardziej agresywne. Natomiast idąc dalej, jeśli chodzi o konsekwencje, mamy jedną z najprostszych, a jednocześnie najgłośniejszych w ostatnich latach, czyli szkody łowieckie na polach uprawnych. I to jest coś, co, że tak powiem, spędza sen z powiek rolnikom, działkowcom, a jak im, to i również politykom. I wtedy właśnie sobie wszyscy przypominają o tym, że jest ktoś taki jak myśliwik, kto musi zająć się porządkowaniem tych tematów, a więc między innymi...
Bo wtedy nikt nie mówi o tym, co jest humanitarne, tylko wtedy jest nagła potrzeba wykorzystania myśliwych, zwłaszcza na przykład, jeżeli pojawia się wirus wśród, tak jak na przykład w ostatnich latach, dzików.
Tak. Ten wirus, który ma oczywiście też wpływ i jest zagrożeniem dla hodowców trzody chlewnej, która zresztą jest, ta branża jest bardzo, bardzo silnie reprezentowana tutaj w naszym wielkopolskim regionie. No i te trzody chlewne trzeba chronić, ponieważ jest to też duże źródło dochodu naszej gospodarki i bez tego, tak jak odjęlibyśmy jeszcze parę innych gałęzi, wyglądałoby to wszystko dużo gorzej. Więc naszym zadaniem również w tym czasie już w tej chwili od, jeśli dobrze liczę, 6 lat, idąc od wschodu kraju, leży również w zadaniach naszych redukowanie tej populacji dzika w związku ze rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, który bardzo mocno dziesiątkuje populację dzików, a jednocześnie właśnie zagraża też hodowlom świń.
Czyli teoretycznie, jak pojawia się często taki argument, że to natura sama wyregulowałaby wszystkie populacje, no to umówmy się, natura wyregulowałaby to w taki sposób, że masa gatunków po prostu by wyginęła, z tego co zrozumiałem.
Tak, powiedzmy sobie w ten sposób, natura jest piękna, bo natura jest kolorowa, natura dostarcza nam baterii do życia, ale natura jest brutalna. Natura jest po prostu brutalna i cały jej jakby łańcuch od lat polega na tym, że wygrywa silniejszy. W tym wyścigu zresztą przez wiele, wiele lat i my uczestniczyliśmy nawet jeszcze jak siedzieliśmy na drzewach, jak już na nich zeszliśmy, zaczęliśmy brać też w tym wyścigu udział. I, no i układ sił jest taki, jaki jest, niezależnie od naszych poglądów, niezależnie od moralności, niezależnie od tego, czym się na co dzień zajmujemy. Jesteśmy efektem, my ludzie, jesteśmy efektem wygrania tego wyścigu populacyjnego i na naszych barkach spoczywa też odpowiedzialność za to, żeby teraz względny porządek na tej ziemi utrzymać, co nie jest oczywiście łatwe, bo wraz też również i z rozwojem nauki tej wiedzy nam przybywa, ale jednocześnie i dylematów przybywa, tak? Bo trzeba się godzić również z tym, że łowiectwo nie ma w ostatnich latach na przykład dobrej prasy. Co na to wpływa? Myślę, że wpływa na to najprawdopodobniej dobrobyt, który powoduje, że ludzie zapominają o tym, że to, co jemy i to, w co się ubieramy, to, co mamy w rękach, nie jest wytworem natury, a natura to nie tylko rośliny, to również zwierzęta, dzięki którym my możemy funkcjonować. No.
Podejrzewam, że epidemia również wpływa na funkcjonowanie myśliwstwa w kraju. W jaki sposób wpłynęła na was w ostatnim czasie?
W ostatnim czasie na nas wpływa dokładnie tak samo jak na każdego obywatela tego kraju, ponieważ dotyczą nas dokładnie te same zasady. My jako myśliwi w tej chwili możemy co prawda wykonywać polowania indywidualne z zachowaniem wszelkich zasad ochrony przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii obowiązujących, natomiast w związku z obostrzeniami i z zakazem spotykania się poza zgromadzeniami w liczbie większej niż 5 osób, nie możemy na przykład organizować polowań zbiorowych, a polowania zbiorowe to nie tylko w tym czasie wykonywanie planów łowieckich, które przypomnę nie są tylko i wyłącznie naszym widzimy się, bo są to plany narzucane przez nadleśnictwa i te plany trzeba realizować i z nich się rozliczać, ale to jest również czas, ten czas polowań zbiorowych, to jest również czas, w którym koła łowieckie, które z własnej kieszeni zobowiązane są płacić za szkody, które zwierzyna wyrządza na uprawach rolnych, zresztą nie tylko, bo są to też sady, we wszelkich uprawach, które mamy tutaj u nas, wypłacają szkody członkowie kół łowieckich, koła łowieckie, żeby na te szkody zarobić. Niestety zmuszone są najczęściej sprzedawać polowania myśliwym z zagranicy. Stąd wizyty u nas gości zagranicznych, nie z tego powodu, żeby koła mogły dorabiać się majątku, ale właśnie z tego powodu, żeby mogły te szkody łowieckie pokryć. Bardzo często tylko i wyłącznie dzięki wyrozumiałości i wzajemnemu zrozumieniu rolników i myśliwych te szkody udaje się pokrywać, ale też zawierać wiele porozumień, dzięki którym koła mogą dalej funkcjonować, a nie są zmuszane, że tak powiem, do samolikwidacji w tym przypadku, w tym czasie, który mamy dzisiaj, przy zagrożeniu już zresztą kolejnych odwoływanych polowań zbiorowych, a więc też i rezygnacji z przyjazdów gości z zagranicy. Niestety bardzo wiele kół prawdopodobnie stanie na krawędzi w ogóle możliwości funkcjonowania dalszego, ponieważ koło, którego nie stać na wypłacenie szkód, a więc tych odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę, no po prostu przestają istnieć, przestają gospodarować na tym terenie i pojawiają się problemy. Wiedzą o tym choćby, mówię, bardzo wiele mam do czynienia tutaj choćby ze związkami działkowiczów, którzy o tych szkodach wiedzą bardzo wiele i mimo, że to jest działalność hobbystyczna, opiekowanie się działkami, jest to bardziej rekreacja, to i tam w tym środowisku jest bardzo wiele pretensji co do nadmiaru dzików, które potrafią całą tą pracę zepsuć. Tak więc no, musimy tak tym wszystkim zarządzać, żeby i zwierzyna miała swoje miejsce, stąd bardzo często organizacja różnych takich pasów zaporowych, na które zwierzyna może sobie wychodzić. Nie są to, wbrew temu, co często jest powtarzane w mediach, nie dokarmiamy zwierzyny w lesie po to, żeby móc tam do niej strzelać. Głównie chodzi o to, żeby tą zwierzynę w lesie zatrzymać, żeby mogła żerować w lesie, nie musząc wychodzić na pola, nie niszcząc upraw.
No ale powiedziałeś, że mamy liczne wizyty gości z zagranicy, którzy uczestniczą w polskich polowaniach. Czy w związku z tym można dojść do wniosku, że jeżeli chodzi o ilość dzikiej zwierzyny w naszym kraju, to jesteśmy tutaj liderem? Czy jest jej faktycznie więcej? Jeżeli porównamy ilość zwierzyny w Polsce, a w innych krajach naszego kontynentu.
Tak. Zdecydowanie. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w związku ze zintensyfikowaniem odstrzału niektórych gatunków, głównie takich jak dziki czy jelenie, jelenie z kolei, nawiasem mówiąc, czyniące ogromne szkody w uprawach leśnych, o tym to jest ból głowy leśników, jelenie i łosie, które zgryzają sadzonki, czy sosnowe, czy wszelkie inne tutaj, stąd te wszystkie grodzenia leśne, to są też szkody. Szkody, za które, no, za które płacimy my, tak, bo ten las dalej musi być nasadzany. Więc tej zwierzyny wbrew pozorom jest dużo więcej niż to było kilkadziesiąt lat temu, czy jeszcze więcej.
Ale z czego to wynika, że jest jej tak dużo?
Dobre pytanie. Jedno, powiem, są dwa powody. Jednym z nich jest zintensyfikowanie z kolei rolnictwa. To rolnictwo staje się coraz bardziej wielkoobszarowe. Nie jesteśmy już taką bardziej monokulturowe, czyli bardzo duże obszary kukurydzy, bardzo duże obszary rzepakowe czy pszenicy, czyli te wszystkie uprawy, w które zwierzyna uwielbia się ładować i że tak powiem, spędzać tam cały czas, od w zasadzie cały letni czas, czy od wiosny nawet, od zasiewów, kiedy te nawet świeżo posiane pola są zwyczajnie wyjadane, więc to powoduje, że zwierzyna czuje się dobrze, czuje się komfortowo, nie ma problemu z żerem przez cały rok okrągły, również też dlatego, że te zimy są coraz słabsze. Jest też również wiele teorii na temat tego, że ta, oczywiście te uprawy, które mamy w tej chwili, są w pewien sposób, czy genetycznie modyfikowane, w pewien sposób inaczej, w jakiś sposób na tyle modyfikowane, że wpływają również na gospodarkę hormonalną tych zwierząt. Nie jestem w tej kwestii specjalistą, wiele na ten temat słyszałem, prawdopodobnie coś w tym jest. Druga rzecz jest też taka, że trzeba pamiętać o tym, że mamy również dużo większy obszar leśny niż mieliśmy przed wojną. Zalesienie kraju jest większe niż było w czasach przedwojennych, w tym ogromna zasługa z kolei leśników. I czy się to komuś podoba, czy nie, bo jest wiele głosów za tym, że oczywiście lasu jest więcej, ponieważ to jest fabryka drzewa i tak dalej, to jednak wartość bezwzględna dla nas wszystkich jest dodatnia. Lasów jest więcej. No i zwierzyna, mimo tego, że jednocześnie rozbudowujemy się i ta urbanizacja też postępuje, jednocześnie zwierzyna ma miejsce do żeru, ma miejsce, tak jak mamy tutaj w Poznaniu chociażby. Mieszkańcy niektórych dzielnic doskonale wiedzą, ile dzików potrafi między blokami, między garażami żyć, bytować i nawet często nie wychodzić stamtąd do lasu, więc ta zwierzyna się asymiluje z tą rzeczywistością. Na pewno błędną teorią jest uznawanie, że intensyfikacja odstrzału powoduje intensyfikację jednocześnie w rodzie, tak, że im więcej zabijamy, tym więcej zwierzyny się rodzi. Tutaj raczej bym postawił na to, że ta zwierzyna zwyczajnie ma co jeść, ale też i klimat jest coraz łagodniejszy. W każdym razie trzeba pamiętać o tym, nie zabijamy, nie strzelamy, nie redukujemy bez limitu. Nie ma czegoś takiego. To wszystko jest wyliczone procentowo, czyli przyrost naturalny, my to nazywamy przyrostem zrealizowanym w danym gatunku. Przyrost zrealizowany to taki, który liczymy, ile przyrasta do wieku samodzielnego w ciągu rozwoju danego gatunku, w którym on dochodzi do wieku takiego, gdzie może sam tam już sobie poradzić. Wśród dzików w zasadzie ten czas się bardzo skraca, bo dziki są w stanie rzucać nawet i dwa razy lochy się potrafią prosić w ciągu jednego sezonu. Mało tego, dziki, bo tutaj z dzikami mamy ten największy problem, dziki, które przez lata myśmy nazywali warchlakami, czyli dziki młode, to są dzieci dzicze, to również i te dziki osiągają dojrzałość płciową już przed swoim pierwszym rokiem.
Jak będzie wyglądał Hubertus w tym roku? Czy w ogóle będzie się odbywał?
Dobre pytanie. Wiele Hubertusów zostało odwołanych. Dzisiaj mamy Święto Świętego Huberta, Dzień Świętego Huberta. Przy okazji bardzo, bardzo chciałbym podziękować Tobie za pamięć o nas w tym dniu i powiedzieć też taką ciekawostkę, bo tu na tym naszym patronie zawiesiła się uwaga w ostatnich miesiącach, że święty Hubert przestał polować i w związku z tym i my powinniśmy przestać polować. Taki trochę niewdzięczny patron. Święty Hubert według oczywiście tych poznań oczywiście, które my mamy, które są częściowo związane z legendą o świętym Eustachym, częściowo właśnie ze świętym Hubertem. Te historie się ze sobą mieszają, przekaz jest jeden. Święty Hubert przestał polować z jednego prostego powodu. Wszedł w stan zakonny, a w tamtym czasie w stanie zakonnym, tak jak nie wolno było się duchownym żenić, tak samo nie można było po prostu polować, więc on tej pasji w związku z wejściem w stan duchowny się nie wyzbył. A wracając do Hubertusów, no w tym roku na pewno nie będą to obchody tak tradycyjne i tak tłumne jak w poprzednich latach, w których też staraliśmy się. Raczej będzie to w postaci dużo mniejszych ich imprez upamiętniających, ale w bardzo wąskim gronie i bez, że tak powiem, obchodów centralnych. Więc raczej nam wszystkim bardziej zależy na tym, żeby ten trudny czas jak najszybciej minął, bo polowaliśmy i polować będziemy, a Dzień Świętego Huberta będzie również i za rok. I myślę, że najważniejsza jest pamięć i pomaganie sobie nawzajem, co zresztą od marca, myślę, społeczność myśliwska bardzo, bardzo wydatnie włożyła swój wkład w pomoc w tym czasie epidemii.
To życzymy w takim razie, żeby jak najszybciej wszystko wróciło do normy. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Wesołowski, dziennikarz Braci Łowieckiej.